ponownie i zawsze z radością tutaj jestem. Cieszę się, że ponownie będę mógł się podzielić rozważaniem na temat Słowa Bożego. Dzisiaj chciałbym zaprosić nas wszystkich, abyśmy wspólnie mogli pochylić się nad samym początkiem pierwszej księgi Samuelowej, a dokładnie mówiąc nad historią Anny, o której właśnie w tej księdze na początku jej przeczytamy. Więc na początku wsłuchajmy się w tekst dzisiejszego fragmentu. W Ramataim żył pewien człowiek, sufita z góry Efraima, na imię miał Elkana. Był synem Jerohama, syna Elichu, syna Tochu, syna Sufa, Efratyty. Miał dwie żony. Jedna miała na imię Anna, a druga Penina. Penina miała dzieci, natomiast Anna była bezdzietna. Co roku ten człowiek wyruszał ze swojego miasta, aby w Shilo oddać pokłon i złożyć ofiarę Panu Zastępów. Dwaj synowie Helego, Hofni i Pinchas, byli wtedy kapłanami Pana. W dniu, w którym Elkana składał ofiarę, dawał po części swojej żonie Peninie i wszystkim jej synom i córkom. Annie zaś dawał część podwójną, ponieważ kochał Annę, mimo że Pan uczynił ją bezpłodną. Rywalka Anny nieustannie jej dokuczała i ją upokarzała z tego względu, że Pan uczynił ją bezpłodną. Tak działo się co roku. Ilekroć Anna przychodziła do domu Pana, Penina dokuczała jej w ten sposób, Anna zaś płakała i nie jadła. Pewnego razu jej mąż Elkana zapytał: Anno, dlaczego płaczesz? Czemu nie jesz? Dlaczego boleje twoje serce? Czyż nie jestem dla ciebie ważniejszy od 10 synów? Gdy w Shilo skończono jeść i pić, Anna wstała. Kapłan Heli siedział wówczas na krześle przed wejściem do przybytku Pana. Smutno było Annie na duszy, więc modliła się do Pana i gorzko płakała. Złożyła także taki ślub: Panie Zastępów, jeżeli wejrzysz na nieszczęście swojej służebnicy, będziesz pamiętał i nie zapomnisz o mnie, lecz dasz swojej służebnicy męskiego potomka, to oddam go Panu na wszystkie dni jego życia, a brzytwa nie dotknie jego głowy. Podczas gdy ona długo się modliła przed obliczem Pana, Heli uważnie przyglądał się jej ustom. Anna jednak mówiła tylko w sercu, jej wargi się poruszały, ale głosu nie było słychać. Heli, myśląc, że jest pijana, powiedział do niej: jak długo będziesz jeszcze obnosić się ze swoim pijaństwem, wytrzeźwiej. Anna odpowiedziała: nie, mój panie, jestem kobietą udręczoną na duchu. Wina ani innego mocnego napoju nie piłam, lecz wylałam swoją duszę przed Panem. Nie uważaj swojej służebnicy za córkę Beliala, ponieważ mówiłam dotąd z głębi mojego smutku i zmartwienia. Wówczas Heli odpowiedział: idź w pokoju. Bóg Izraela spełni prośbę, którą mu przedstawiłaś. Ona zaś powiedziała: niech twoja służebnica znajdzie łaskę w twoich oczach. I kobieta poszła swoją drogą, zjadła posiłek, a jej twarz była już zupełnie inna. Rano wstali i pokłonili się Panu, zawrócili i przyszli do swojego domu w Ramie. Potem Elkana współżył ze swoją żoną Anną, a Pan wspomniał na nią. Kiedy się wypełniły dni, Anna poczęła i urodziła syna, któremu dała imię Samuel, gdyż mówiła: u Pana go wyprosiłam. Kiedy ten człowiek, Elkana, udał się z całą rodziną, aby złożyć Panu doroczną ofiarę i wypełnić ślub, Anna nie poszła, lecz oznajmiła swojemu mężowi: dopiero gdy odstawię chłopca od piersi, zaniosę go, aby się pokazał Panu i pozostał tam na zawsze. Jej mąż Elkana odpowiedział: czyń to, co uważasz za właściwe. Zostań, dopóki nie odstawisz go od piersi. Pan z pewnością spełni swoje słowo. Kobieta została więc i karmiła swojego syna, aż nadszedł czas odstawienia go od piersi. Gdy odstawiła go od piersi, wzięła go ze sobą wraz z trzema cielcami, efą mąki, bukłakiem wina, zaniosła do Shilo, do domu Pana. A chłopiec był jeszcze mały. Następnie zarżnięto cielca, a chłopca zaniesiono do Helego. Wówczas Anna powiedziała: wybacz, mój panie, na Twoje życie. Jestem tą kobietą, która stała przy Tobie w tym miejscu, modląc się do Pana. O tego chłopca się modliłam, a Pan spełnił prośbę, którą do Niego zanosiłam. Teraz więc oddaję go Panu. Przez wszystkie dni swojego życia poświęcony będzie Panu. Potem oddali tam pokłon Panu. Anna zaś tak się modliła. Raduje się moje serce w Panu. Moja moc dzięki Panu wzrasta. Szeroko są otwarte me usta przeciw moim wrogom. Raduje się bowiem z Twojego wybawienia. Nikt nie jest tak święty jak Pan, gdyż nie ma nikogo poza Tobą i nie ma takiej skały jak nasz Bóg. Przestańcie mnożyć słowa wyniosłe. Niech nie wychodzi z ust waszych wyniosła mowa, gdyż Pan jest Bogiem wszechwiedzącym i On waży uczynki. Łuki mocarzy się łamią, a słabi przepasują się mocą. Syci za chleb się wynajmują, a głodni odpoczywają. Niepłodna rodzi siedmioro, a wielodzietna staje się bezpłodna. Pan uśmierca i ożywia, sprowadza do Szeolu i wyprowadza. Pan czyni biednym i bogatym, poniża i wywyższa. Biednego dźwiga z prochu, z gnoju podnosi ubogiego, by go posadzić wśród dostojników i da im w dziedzictwo tron chwały. Do Pana bowiem należą filary ziemi, On na nich świat osadził. Stopy pobożnych będzie ochraniał, bezbożni zaś zginą w ciemności, bo nie dzięki sile człowiek staje się mocny. Pan zdruzgoce swoich przeciwników, on zagrzmi przeciw nim w niebiosach. Pan osądzi krańce ziemi, on da siłę swojemu królowi, pomnoży moc swojego pomazańca. Potem Elkana wrócił do Ramy, do swojego domu. Chłopiec zaś służył Panu pod opieką kapłana Hellego. Pytanie, jak spośród nas, jak wielu spośród nas doszło kiedyś w życiu do takiej sytuacji wielkiej desperacji, kiedy wydawało się, że jest dokładnie wszystko przeciwko nam. Wierzę, że chyba każdy taką sytuację miał, przynajmniej raz. Co wtedy robiliście? Próbowaliście się podnieść z tego? Szukaliście pomocy u kogoś? A może zbieraliście wszystkie swoje umiejętności i zasoby jakoś po to, żeby sobie z tym dać radę? Ale wydawało się nic wtedy nie działać. Kilkanaście lat temu pamiętam taką sytuację, kiedy straciłem pracę i przez 9 miesięcy nie mogłem znaleźć kolejnej. Pamiętam, wysyłałem kolejne takie aplikacje do firm, wtedy jeszcze nie było maili, to z 20 lat temu już, tylko wysyłało się takie aplikacje w formie drukowanej. Pamiętam, przeliczyłem kiedyś, wysłałem ich ponad 100 i dostałem jedną odpowiedź tylko. Jedną odpowiedź, że przykro, ale nie mamy dla Pana żadnej propozycji. Nic nie działało, kompletnie nic. I dochodziło do sytuacji, kiedy jedliśmy posiłek danego dnia i następnego dnia naprawdę nie wiedzieliśmy, za co zrobimy kolejne zakupy. Nic nie działało. I co wtedy? Biblia jest pełna takich historii ludzi, którzy się znajdowali w bardzo trudnych okolicznościach, w trudnych sytuacjach. Dlatego Biblia jest taka prawdziwa, dlatego jest taka, która wydaje się taka życiowa, bo ona mówi o naprawdę sytuacjach, których w życiu napotykamy. Często widzimy tam ludzi w trudnych okolicznościach, w trudnych sytuacjach, którzy muszą stawić czoła jakimś okolicznościom, którzy są w pełnej desperacji. Ale cudowne wtedy w Biblii jest, gdy czytamy, jak Bóg wkracza wtedy w taką historię, w taką sytuację. I podobnie mamy dzisiaj w tej historii. Mamy coś w tej historii takiego, co moglibyśmy nazwać takim zwrotem akcji, wielkim odwróceniem. I Biblia jest pełna takich zwrotów akcji. Pozwólcie, że przypomnę choćby przykład Pawła. To jest wielki zwrot akcji. Paweł, który był prześladowcą Kościoła, którego ludzie się bali, a potem, gdy zobaczył Jezusa w drodze do Damaszku, nastąpił wielki zwrot. I zamiast prześladować, on tak naprawdę głosił Ewangelię. Przeszedł z pozycji bycia wrogiem Kościoła do bycia jednym z filarów, do jednym z fundamentów tego Kościoła. Zamiast sam wrzucać i więzić chrześcijan, on trafiał z powodu wiary w Chrystusa do więzienia. I tam, stamtąd pisał listy, gdzie pocieszał innych prześladowanych chrześcijan. Czyż to nie jest wielki zwrot? I w tym fragmencie, którym się dzisiaj będziemy pochylać, również widzimy taki wielki zwrot. Poznajemy zdesperowaną kobietę Annę, która żyje w bardzo trudnych okolicznościach. Jej sytuacja wydaje się bez wyjścia. Zwróćmy uwagę, jej sytuacja trudna nie trwa chwilę. Ona trwa latami, z roku na rok niesie ten ciężar. Ale na jakim etapie historii biblijnej jesteśmy z dzisiejszym fragmentem? To jest końcówka okresu sędziów. I ten okres sędziów podsumowuje bardzo dobrze ostatni werset z Księgi Sędziów, gdzie czytamy, że w tych dniach nie było króla w Izraelu i każdy robił to, co sam uznawał za słuszne. Każdy żył tak, jak mu się podobało. Czyż to trochę nie jest takie prawdziwe również w tych czasach, w których my teraz istniejemy, żyjemy? Więc był to mroczny czas w historii Izraela i w historii ludzi tego ludu. Zawiedli, przypominamy sobie, w podbojach Kanaanu, przekroczyli Jordan, mieli zdobyć tę ziemię, miała stać się ich ziemią obiecaną, a oni zamiast ją podbić tak naprawdę upodobnili się do tych ludzi. Przestali odróżniać swojego Boga Jahwe, który ich wprowadził do tej ziemi, od innych bożków. I sami też, zamiast odróżniać się od tych ludzi, zaczęli się upodabniać. I na początku trzeciego rozdziału pierwszej księgi Samuelowej przeczytamy smutny werset, który podsumowuje te czasy. Słowo Pana było rzadkością w tamtych czasach. Ludu, do którego Bóg przemawiał, jego ludu, w jego ludzie słowo było rzadkością. Był to trudny i smutny czas, pełen desperacji, powiedzieliśmy bezpłodny. I wraca znowu to pytanie, co my robimy właśnie w takim czasie, gdy rośnie desperacja i widzimy wokół taką bezpłodność życia. I w tym fragmencie spotykamy Annę, zdesperowaną i bezpłodną, bo tak się zaczyna ta historia. Zobaczmy, jak ona jest opisana. W wersecie drugim czytamy, że nie ma dzieci w odróżnieniu od drugiej żony Elkany. W wersecie piątym czytamy, że Pan zamknął jej łono. W wersecie szóstym jej przeciwniczka Penina wyrządzała jej liczne przekrości, upokarzała ją. W wersecie siódmym, że działo się tak ciągle, z roku na rok. W wersecie 10 czytamy, że Anna z goryczą modliła się do Pana, że bardzo płakała. W wersecie 8 czytamy, że nawet nie chciała jeść. W wersecie 15 wyznaje kapłanowi, że jest przygnębioną kobietą. W wersecie 16 modli się z głębi swojej troski i zmartwienia. Czy widzimy tą kobietę, jej stan, jej położenie, czy słyszymy ją? Anna przez lata żyła w bezustannym cierpieniu. Widzimy też, że ten brak potomstwa nie dotyczył tylko takiej bezpłodności fizycznej. On się przekładał na całe jej życie. To była kwestia takiej bezpłodności emocjonalnej i duchowej. Bezustanne cierpienie, które wydaje się, że nie ma końca. Czy kiedykolwiek byłeś w takim miejscu w swoim życiu? A jeżeli tak, to co robiłeś? Jakiś czas temu usłyszałem historię takiego Josepha Scrivena, tworzącego, jeżeli dobrze pamiętam, w XVIII wieku. Napisał taką pieśń, jakiego mamy przyjaciela w Chrystusie. Historia powstania tej pieśni jest przejmująca. Otóż młody Joseph Scriven był zaręczony i dzień przed jego weselem jego ukochana narzeczona poszła do rzeki, żeby się wykąpać i utopiła się. Dzień przed ślubem. Wydawałoby się, że młodego Josepha złamało to. Nie mógł się pozbierać. Więc zapakował się z Irlandii i wyjechał do Kanady, żeby zmienić wszystko, żeby próbować jakoś zapomnieć, rozpocząć nowe życie. I znalazł w Kanadzie nową nadzieję. Znalazł nową kobietę, którą pokochał i z którą się zaręczył. A ona niedługo przed weselem zachorowała i zmarła. Wyobrażacie sobie to? Dwukrotnie taka sytuacja, która się zdarza w życiu? Jak w ogóle coś takiego można przetrwać? Jak można przeżyć? Matka Josepha, która została w Irlandii, gdy usłyszała o tym, była przerażona. Zasięgała informacji, pisała listy, bo chciała dowiedzieć, co się z nim dzieje. A on odpisał jej: mamo, napisałem hymn. Hymn, którego słowa mnie pocieszyły i chciałbym, żeby pocieszały innych, którzy cierpią. I napisałem takie słowa: zanieście swoje cierpienie, swoje próby w modlitwie do Boga. Ten człowiek stanął na nogi i przeżył dlatego, że z tym swoim cierpieniem stał przed Bogiem wciąż. To właśnie zrobił w chwili swojej największej desperacji. I dokładnie to samo zrobiła Anna. Pamiętamy sytuację ludu, który robił to, co sam uznawał za słuszne. I mimo tego, że Anna i jej rodzina żyli w Izraelu, jednak byli inni niż cały lud. Czytamy, że co roku chodzili, aby wielbić Pana. Przynosili mu ofiary wdzięczności. Wyobrażamy sobie te ofiary wdzięczności w sytuacji Anny, a jednak ona te ofiary składała razem ze swoim mężem. I Anna bez względu na to, że to cierpienie trwało, ona przychodziła do Boga. I tak jak z roku na rok cierpiała, tak z roku na rok nieustannie przychodziła do Boga i modliła się do Niego. Czytamy w wersecie 10, że jest w goryczy i łzy są gorzkie, ale się modli. W wersecie 11, że złożyła ślubowanie Bogu. Jeśli dasz mi syna, to ja oddam go Tobie. W wersecie 12 czytamy, że nadal modli się do Boga. W wersecie 15 wylewa swoją duszę przed Bogiem. W wersecie 16 mimo głębi troski i zmartwienia mówi do Boga. Czy widzimy tą kobietę? Czy widzimy, jak jest niezwykła? Wręcz wydawałoby się, narzucałoby się takie pytanie do niej. Anno, dlaczego jeszcze robisz to? Dlaczego się nie poddałaś? Dlaczego wołasz mimo tego, że latami jesteś wciąż w goryczy i smutku? I pewnie Anna, gdyby mogła nam odpowiedzieć, powiedziałaby: bo jestem przekonana, że Bóg jest większy niż te wszystkie przeciwności. Więc jeżeli my w życiu stajemy przed takim wyzwaniem, w takich sytuacjach zawsze mamy wybór. Albo możemy po prostu się poddać, uznać, no trudno, nie uda się, powiedzieć sobie, trzeba o tym zapomnieć i zatracić nadzieję, myśleć, jaki sens modlić się o to. Przecież nic się nie zmieni. Ale wtedy coś powoli zaczyna w nas umierać. Albo możemy wciąż czekać na Pana. Z tego fragmentu możemy się też nauczyć, co w takich trudnych sytuacjach pełnych desperacji na pewno nie pomaga. Mąż Anny, Elkana. Czytamy w wersecie 8, że mówi: Anno, dlaczego płaczesz? Dlaczego jesteś smutna? Dlaczego nie jesz? No przecież masz mnie. To ci powinno wystarczyć. Ja jestem przecież lepszy niż 10 synów. Drodzy mężczyźni, drodzy ojcowie, mężowie, nie zdarzało nam się tak mówić czasami? Ale mąż Anny nie pomaga. Daj spokój, jest fajnie, no przecież masz mnie, no nie smuć się. Jaki jest problem w takim sposobie pocieszania? Kobieta jest w goryczy, w głębi smutku, a on próbuje rozwiązać to optymizmem. Uśmiechnij się, będzie dobrze. Optymizm jest w tej sytuacji bezużyteczny. I to wcale nie chodzi o to, żeby być pozytywnie nastawionym do życia, że to jest złe. Ale Elkana robi błąd, bo przez swój optymizm próbuje zaprzeczyć głębi tego smutku i ciemności, w której tkwi Anna. Próbuje zaprzeczyć jej prawdziwości bólu. A Anna tego nie robi. Ona jest szczera przed Bogiem. Wprost, odważnie pyta Go, dlaczego nie dajesz mi syna? Bo Anna miała coś znacznie lepszego, niekoniecznie łatwiejszego, ale coś znacznie lepszego niż optymizm. Ona miała wciąż nadzieję. Bo nadzieja jest znacznie trudniejsza niż optymizm. Nadzieja wymaga od nas czekania. Nadzieja oznacza, że musimy stanąć przed Bogiem z czymś, czego do końca nawet nie rozumiemy, czego do końca nie potrafimy wyrazić, że oczekujemy na coś, ale nawet nie wiemy na co. I w życiu Anny tak trwało to i trwało latami, z roku na rok. Ale ta biblijna nadzieja, którą miała Anna, niesie ze sobą coś jeszcze. To wypełnione wiarą oczekiwanie, że coś nadejdzie. I widzimy to w końcówce psalmu 27, gdzie psalmista mówi: wierzę, że będę oglądać dobroć Pana w krainie żyjących. I oczywiście w tej najdoskonalszej formie i najdoskonalszy sposób będziemy oglądać dobroć Boga, gdy nadejdzie czas tego ostatecznego wybawienia. Ale psalm 27 jest pełen nadziei, że jeszcze tutaj, w krainie żyjących, będziemy doświadczać Jego dobroci. I cały ten psalm kończy się wezwaniem: oczekuj na Pana. I czyż nie jest to dokładnie to, co robiła Anna? Ona czekała, płakała, szlochała, ale miała nadzieję. Nie poddała się mimo tego, że jej smutek był naprawdę głęboki i wielki. W chwilach naprawdę trudności i pełnych desperacji możemy myśleć, no brzmi wspaniale, mieć nadzieję. Ale czy posiadanie nadziei nie jest raczej naiwne, ryzykowne? No bo co się stanie, jak z tego nic nie wyjdzie? Czy posiadanie nadziei nie jest wręcz głupie? Pokładanie nadziei nie jest bezpieczne w takim naszym rozumieniu. Pokładanie nadziei w Bogu to przyznanie się do własnej bezsilności. A to nie jest łatwe dla nas, żeby stanąć w miejscu, żeby powiedzieć: już kompletnie nic nie jestem w stanie zrobić. I to jest trudne. Przyznać się, że nieważne jak się ciężko staram, to nie mogę czegoś naprawić. I chociaż wydaje się to nielogiczne, to jest to jednak bardzo dobre miejsce, w którym możemy się właśnie w takich sytuacjach znaleźć. Bo wtedy przychodzimy do Boga, mówiąc: nie mogę, nie potrafię sobie dać z tym radę. I zadajemy pytanie, ale czy Ty, Boże, możesz? Czyż to nie jest zawsze najlepszy moment naszej modlitwy? Ona wtedy niejako przenosi nas ze świata naszych ograniczeń i naszej niemożliwości i przenosi nas do miejsca, w którym wszystko jest możliwe. Do miejsca, w którym mówimy, ja nie mogę tego naprawić, a Bóg powie, ja mogę i zrobię to. I właśnie w takim świecie pełnym niemożliwości, w świecie złamanym, bezbożnym, Jezus powiedział, oto wszystko czynię nowym. My jesteśmy bezsilni. I właśnie dlatego Anna mówi w swojej pieśni pod koniec tego fragmentu, nie przez swoją moc człowiek zwycięży. Kilkanaście rozdziałów później Dawid, który wydaje się bezsilny wobec Goliata, bez szansy na wygraną z tym ogromnym wojownikiem, wobec którego wszystkich ogarnia strach, i Dawid odwołuje się do tych słów, które przytacza Anna i mówi, to Ty, Boże, idziesz ze swoją mocą, a ja idę w mocy Pana. I dlatego Dawid wygrał. Nie dlatego, że był wszechmocny, ale dlatego, że taki był Bóg i On w tym miejscu zjawił się. Jaka jest alternatywa dla biblijnej nadziei? Możemy powiedzieć dość, poddaję się. I często wtedy zaczynamy być cyniczni, zwłaszcza do tych, którzy tą nadzieję jeszcze mają. Modlę się od lat i nic się nie zmienia. No trzeba być realistycznym. Ale jeśli do tego się skłaniamy, to musimy sobie zadać jedno ważne pytanie. Skoro tak bardzo bazujemy nad tym, co jest realistyczne, to czy zmartwychwstanie Chrystusa było czymś realistycznym? Czysto po ludzku. Czy było możliwe, żeby ktoś, kto umarł, mógł powstać z martwych? Ale Jezus powstał z martwych. I to zmieniło wszystko. Biblijna nadzieja nie jest jak ta wiara w tą wiara dziecka we wróżkę zębuszkę, która nakazuje mu kłaść ząbek pod poduszkę, bo liczy, że następnego dnia pojawi się moneta. Biblijna nadzieja wie, że Bóg może zrobić to, co jest cudowne, coś, co z pozycji człowieka jest niemożliwe. Skąd to wiemy? Gdy zerkniemy na sam początek księgi, na sam początek Biblii, od czego zaczyna się w ogóle historia? Od bezpłodności. Czytamy, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Z czego? Z niczego. Rzeczywistość była bezkształtna, pusta i ciemna. I kiedy Bóg stanął twarzą w twarz z tą nicością i ciemnością, On wypełnił tę pustkę swoim słowem. I co się stało? W tej ciemności, nicości, chaosie i pustce powstało światło, życie, piękno, porządek, dobroć, nadzieja, radość, bo Bóg zderzył tą bezpłodność z życiem. Czyż nie jest znamienne, że trzy pierwsze pokolenia Izraela to początek, to trzy bezpłodne kobiety? Sara, Rebeka, Rachela. Czy to przypadek? Czy to może jest fakt, przez który Bóg chce powiedzieć, ja kocham pracować w bezpłodności i kocham pracować w miejscach, które człowiek uważa, że tam nic już nie można zrobić. Biblijna wiara jest radykalna. Historia Anny wzywa nas, abyśmy nie poddawali swojego życia obecnym okolicznościom. Woła do nas, nie poddawaj się otaczającej ciemności, nie poddawaj się bezpłodności, nie pozwól, aby gorycz cię zniszczyła. biblijna wiara to za słowami Izajasza, że ci, którzy czekają na Pana, nie będą zawstydzeni. Ale kochani, idąc za przykładem, za tą historią Anny, to może trwać długo. Ta noc może trwać przez lata, ale światło przyjdzie. Bezpłodność to arena, na którą Bóg przywraca życie. Dla Niego bezpłodność to nie koniec, to początek. I z jakiegoś powodu Anna to wiedziała i dlatego nie poddawała się i wciąż miała nadzieję. A co z tobą? Czy dołączysz do Anny w swoim płaczu i oczekiwaniu, ale z nadzieją, której nie poddasz? To jest cudowne w tej kobiecie, że jest taka prawdziwa, że nie udaje, że nic się nie stało. Nie mówi, chwała Panu, jakoś to będzie i że wszystko jest w porządku. Ona płacze, jest w goryczy, w smutku, chaosie, zmaga się z Bogiem. Jak Boże jeszcze długo to potrwa? Dlaczego ta kobieta Penina mnie męczy? Dlaczego nie mogę mieć dzieci? Przecież uwielbiamy Cię w świątyni, oddajemy Ci ofiary, dajemy wszystko, co mamy. Dlaczego mi nie dajesz syna? Ona jest prawdziwa przed Bogiem. Ona zmaga się z Bogiem. I często w modlitwie mówimy, niech się dzieje wola Twoja. Ale gdy poddajemy się, gdy przestajemy mieć nadzieję i ufać, to cóż te słowa znaczą? Ale jeżeli zmagamy się z Bogiem, jak Anna, i dochodzimy do miejsca uległości i takiego poddania się przed Bogiem, i wtedy modlimy się, niech się dzieje wola Boża, niech się dzieje Twoja wola Boża, to wtedy coś znaczy. I z tej głębokości smutku, bezpłodności, jałowości i ciemności, goryczy, co się dzieje? Bóg pojawia się i spotyka tą bezpłodną kobietę. Czytaliśmy w wersecie 19. Rano wstali, pokłonili się Panu, zawrócili, przyszli do swojego domu w Ramie, a potem Elkana współżył ze swoją żoną, a Pan wspomniał na nią. Pan wspomniał na nią. On pamiętał jej płacz. On był z Anną w jej cierpieniu, w miejscu jej goryczy i dał jej dziecko. Wielkie odwrócenie. Ta bezpłodna, zdesperowana Anna ma dziecko. Bóg zderza jej bezpłodność z życiem i przez tą Annę, przez tą bezpłodną kobietę rodzi się Samuel, wielki prorok, który potem namaścił króla Dawida. I kobieta wypełnia swoją obietnicę, oddaje swojego syna na zawsze, jak tylko odstawia go od piersi. Robi to, oddając Bogu jednocześnie ofiary, przyprowadza chłopca do Helego i mówiła, to ja modliłam się o to dziecko i Pan na mnie wejrzał. Pan mnie wysłuchał. I ten Samuel był wielką odpowiedzią na jej modlitwę. Ale nie tylko jej. Pamiętamy ten werset z Księgi Samuelowej, który mówił, że to były czasy, kiedy słowo Pana było rzadkością. W czasie służby Pana, rozdział dalej, przeczytamy, w czasie służby Samuela przeczytamy, że słowo Samuela, które głosił, słowo Pana, docierało do całego Izraela. Ten jeden człowiek, przez tego jednego człowieka Pan Bóg diametralnie zmienił sytuację. Od miejsca, kiedy cały naród właściwie już nie znał słowa, do miejsca, kiedy słowo znał już każdy. Pan Bóg znowu dokonał wielkiego zwrotu. I po tym wielkim odwróceniu następuje finał. Pieśń Anny. I treścią tej pieśni są wielkie zwroty, wielkie odwrócenia. Sama była w smutku i goryczy, a teraz radość. Psalm mówi, że płacz może trwać przez całą noc, ale radość pojawia się o poranku. Poranek Anny przyszedł. Zmartwychwstanie przyszło, życie przyszło, światło przyszło. Cieszy się i mówi, weseli się serce moje w Panu. Wesele się w Twoim zbawieniu. I gdzie są ci, którzy się najgrywali z Anny? Gdzie jest Penina, która ją pokarzała? Zostali uciszeni, a Anna stoi i się weseli. Sytuacje się odwróciły, jedna po drugiej. Ale historia wielkich zwrotów biblijnych nie kończy się na tej historii, na tym fragmencie. Ta pieśń wskazuje na jeszcze większą pieśń, którą przeczytamy w Ewangelii Łukasza. Pieśń Marii, którą nazywamy Magnifikatem. To jest ta wieść, ta pieśń, którą zaśpiewała czy wypowiedziała Maria do swojej krewnej Elżbiety po tym, zaraz jak się dowiedziała od anioła Gabriela, że zostanie matką Zbawiciela. I kiedy porównamy te dwie pieśni, zachęcam do tego, żebyśmy to zrobili po powrocie do domu, odkryjemy, że są one naprawdę do siebie bardzo podobne i to wcale nie jest przypadek, bo pieśń Marii wprowadza nas do największego zwrotu w historii wszechświata, do Ewangelii Jezusa Chrystusa. Może zatem twoje życie wygląda teraz jak to zamknięte łono Anny. To może być duchowo, emocjonalnie, fizycznie, mentalnie. Może twoje małżeństwo tak zaczyna przypominać. Może taką pustkę, taką nicość odczuwasz w swojej rodzinie, w pracy. Może zmagasz się z jakimś rodzajem depresji, czujesz pustkę. Czytając ten fragment i wyciągając z niego wnioski, czy zamknięte łono tej twojej obecnej sytuacji może być otwarte? Czy nowa przyszłość jest możliwa? Czy kiedykolwiek przyjdzie jutro? Odpowiedź jest tak. Dlaczego? Ponieważ 2000 lat temu Jezus Chrystus przyjął ludzkie ciało i wbił się w to ciemne i bezpłodne łono naszego świata. I chodził po ziemi, po której my chodzimy. On oddychał tym samym powietrzem, którym my oddychamy. Czuł to samo, co my czujemy. Doświadczał tego wszystkiego, co my doświadczamy. Całego tego piękna, ale również całej tej brzydoty. I on przyniósł nam zupełnie nową rzeczywistość. Bo przez swoje zmartwychwstanie dał początek całej nowej przyszłości. To on stanął w ciemności i powiedział, ja jestem światłością świata i ci, którzy do mnie przyjdą, nie będą już chodzić w ciemności. Przyniósł światło, życie, nieśmiertelność dla wszystkich, którzy wierzą. I dlatego Jezus jest nadzieją dla nas. I dlatego Jezus jest nadzieją dla całego świata. On może przynieść wielki przewrót w twojej rodzinie. Może wnieść nowe życie do twojego małżeństwa, do twojej pracy, do służby, do depresji, do duchowych dolin, którymi kroczysz. Może przynieść światło do twojego bólu w głębi twojego serca. Może nie zawsze będzie tak, jak sobie to wyobrażasz. Może nie zawsze da ci takie rozwiązanie, które wydaje ci się dla ciebie jako najlepsze. Ale czy nasz świat nie jest złamany? Oczywiście, że jest. Czy w naszym życiu nie doświadczamy złamania niejednokrotnie? No oczywiście, że tak. Czy czujemy złamanie w naszym sercu? Ale nie zapominajmy, że złamane ciało Jezusa zostało z martwych wzbudzone. Złamanie i bezpłodność to nie koniec. Dla Boga to początek. Historia pierwszej i drugiej księgi Samuelowej ukazuje nam ludzi w trudnych okolicznościach i widzimy, jak Bóg się pojawia. I też ta księga została napisana dla ludzi, którzy w takich okolicznościach byli. Ona prawdopodobnie trafiła albo do narodu, kiedy już królowie zawodzili i był kryzys monarchii, albo nawet wtedy, gdy byli w niewoli babilońskiej. I te słowa miały wprowadzić światło tam, gdzie była ciemność, nadzieję tam, gdzie jest beznadzieja, życie tam, gdzie była śmierć. I cierpienie Anny i jej nadzieja w Bogu poprowadziła ją do zupełnie nowej rzeczywistości. I Bóg często robi to wobec ludzi, u których wydaje się to najmniej możliwe. Pamiętam mój przyjaciel Sean Martin, który prowadzi kurs kaznodziejstwa, w którym ja i też pastor Adrian bierzemy udział. Opowiedział kiedyś historię takiego Dragana z Serbii. Tam również poznał go w czasie takiego samego kursu. Dragan to był taki rolnik, spracowany, było widać prosty człowiek, około 60 lat. Było słychać, że jest niezbyt wykształcony i gdy trafił na ten kurs, jego kazania, jego zadania na początku wymagały dużej poprawy. Ale po 4 latach kursu coś stało się niezwykłego. I Sean zapytał go: słuchaj, Dragan, opowiedz mi swoją historię. Jak twoje życie wyglądało? I Dragan opowiedział: do 50 roku życia byłem zwykłym wioskowym pijaczkiem. Każdy mój dzień wyglądał dokładnie tak samo. Wstawałem rano, szedłem, bo pracował w takim dużym gospodarstwie, tam był zatrudniony, szedł orać pole albo uprawiać pole, pracował tam do późnego popołudnia, potem szedł do miejscowego baru, tam się upijał, wracał do domu, zasypiał i następny dzień wyglądał dokładnie tak samo. I trwało to rok po roku. Ale Bóg pracował i coś w nim zaczęło drgać. I pewnego dnia stanął w barze i powiedział do swoich kolegów: spójrzcie, przypatrzcie się mi dobrze, bo dzisiaj widzicie mnie tu już ostatni raz. I stał się cud. I od tego momentu, dzięki Bożej łasce, Dragan stał się trzeźwy. I trafiła mu w ręce Biblia. Zaczął ją czytać. Potem zaczął czytać ją swojej rodzinie, którą potem przyprowadził do Chrystusa. Potem zapraszał sąsiadów do wspólnego czytania Biblii i jego dom zaczął się napełniać ludźmi studiującymi Słowo Boże. Z czasem przestali się w ogóle w tym domu mieścić. I część z nich po to, żeby słuchać i brać udział w spotkaniu, siadała po prostu pod otwartymi oknami. I Dragan mówił: miałem wrażenie, że to zaczęło się wymykać zupełnie spoza mojej kontroli. Ja nie jestem pastorem, mówił. Ja byłem zwykłym rolnikiem. Czemu przychodziliście do mnie? Pytał tych ludzi. A oni mówili: bo nikt nie chce nam wyjaśnić Słowa Bożego, bo nikt nie chce z nami rozmawiać na temat Biblii. Więc robił to, co umiał najlepiej. Próbował wyjaśniać im Biblię. Nie miał się nawet gdzie szkolić, bo nikt go nie zapraszał. Wyobraźmy sobie człowieka po 50 latach picia. No, może po 35. Nikt go nie zapraszał na żadne szkolenia. Ale jakimś sposobem dotarł na kurs kaznodziejstwa, tam go zaproszono i przyjęto. I 4 lata później ten wioskowy pijaczek stanął na jakiejś konferencji przed innymi pastorami i głosił kazanie z listu do Hebrajczyków. I Sean mówił, kilkudziesięciu pastorów na sali i wszyscy płakali. Wygłosił piękne, wypełnione nadzieją kazanie. On rolnik, wioskowy pijaczek, ktoś, po kim najmniej można było się tego spodziewać. niezwykłe odwrócenie, wielki zwrot, nieprawdaż? I myślę, że wśród nas znamy ludzi, którzy mogą o takich wielkich zwrotach w życiu powiedzieć również. Świadectwo Dragana, jak i pewnie inne świadectwa, które pewnie znacie, ono potwierdza, że Bóg przez cały czas dokonuje wielkich zwrotów w naszym życiu. A to wszystko dzięki temu największemu zwrotowi, którego Jezus dokonał. Umierając za grzechy, zmartwychwstał. I nic już dzięki temu nie będzie takie samo. Drogi, łaskawy i dobry Boże, dziękujemy Ci za Twoją niezmierną miłość, łaskę i hojność, którą nam nieustannie okazujesz. Dziękujemy Ci, że znalazłeś nas, gdy byliśmy zgubieni i wcale Ciebie nie szukaliśmy, gdzie raczej zagłębialiśmy się w grzeszności i próbowaliśmy żyć na własną rękę, ale Ty nas odszukałeś i powołałeś. I dziękujemy, że w każdym z nas dokonujesz wielkiego zwrotu. Panie, ufamy Tobie i przynosimy do Ciebie przed Twoje oblicze wszystkie nasze troski, wszystkie nasze złamania. Przynosimy nasze rodziny, małżeństwa, pracę, nasze zdrowie. To wszystko, co nam wydaje się, że jest niemożliwe do uporządkowania. To wszystko, w czym jesteśmy bezsilni. I prosimy Cię, przynieś życie, przynieś światło. Uczyń w Twojej mocy, w Twojej łaskawości i miłości nową rzeczywistość. O to Cię prosimy w imieniu Jezusa. Amen.